Partnerem CoDrive jest Continental, producent opon Sport Contact 7.
Witam serdecznie w CoDrive numer 50 przed Grand Prix Australii. Są ze mną znani i lubiani Cezary Gutowski, który robi to, co najbardziej kocha, czyli szybka jazda na nartach w górach. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. Co prawda nie szybka, tylko średnia, bo już nie ten wiek i nie na nartach, tylko na snowboardzie, ale poza tym wszystko się zgadza.
No, czyli wiem, że gdzieś dzwoni, a powiedz jeszcze wszystkim, gdzie jesteś w tych nartach, na tym snowboardzie?
Jestem w tak zwanych Włochach, Sella Ronda, to jest taki potężny ośrodek narciarski. Mi się wydawało, że ma tam 400 ileś kilometrów tras, ale dziś się dowiedziałem, że nawet ponoć ma ponad 1000 kilometrów, więc nie sposób tego przejeździć.
I teraz wszyscy paparazzi po prostu już wiedzą, gdzie Gutowski jeździ na snowboardzie i ruszają. Oraz Aldona Marciniak, która napisała mi, gdzie jedzie, ale zupełnie nie skumałem gdzie, więc po prostu się cieszę, że dojechała. Cześć, Aldona. Dzień dobry.
Cześć, ja w sumie jest wspólny mianownik, bo ja też można powiedzieć, że w górach albo w górze, w każdym razie pod Jasną Górą. Także dzień dobry.
W górze, no to tak, faktycznie w górze. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, czy mamy do czynienia z najciaśniejszą stawką Formuły 1 w historii. Porozmawiamy o wielkim marazmie Mercedesa i co tam się dzieje od tych kilku lat. O podwójnym szczęściu Olivera Bermana, no i też o Steinerze, który ma wielką ambicję, ale o tym też opowiemy, ale zaczniemy od propsów i disów za Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Zaczyna dziś Aldona, proszę bardzo. Props za Arabię.
Idę na łatwiznę. Props za Arabię Saudyjską idzie do Olivera Bermana, o którym jeszcze będziemy mówić, który naprawdę pokazał, że młodzi kierowcy są gotowi na Formułę 1, pokazał, że powinien mieć miejsce w Formule 1 i pokazał, że ten trend, który miał miejsce w ostatnich latach stawiania na kierowców super, hiper doświadczonych, to, że po raz pierwszy w historii mamy sytuację taką, że tych 20, których kończyło, jest tymi 20, których zaczyna kolejny sezon, to jest niedobrze. Idzie młodość i ta młodość jest gotowa.
Dobrze, to teraz Czarek, proszę, props od Ciebie.
To ja dam propsa w takim razie Oscarowi Piastri, no bo był najlepszy z resztą. Mamy jakby koniec jest oczywista, najlepszy jest Red Bull, zaraz pod nim jest Ferrari, a potem mamy taki miks firmowy i Oscar Piastri wyciągnął najwięcej, jeśli chodzi o ten weekend. Z tego był lepszy też od Norrisa. Pokonał go w kwalifikacjach, prawda, Lando Norrisa, co tym bardziej robi wrażenie, więc no to już w drugi weekend bardzo dobrze sobie poradził, więc Oscar ten props przyjmuje.
W ogóle Oscar Piastri robi się jakimś totalnym królem Twittera, chyba że to jest jakieś konto, które wiecie, satyryczne ktoś prowadzi, ale wydaje mi się, że nie. Wrzuca jakieś tam na przykład, że w świetny wyścig, że doskonale zna budowę tylnego skrzydła Mercedesa i tak dalej. Dużo bardzo śmiesznych rzeczy wrzuca. Albo na przykład coś tam chyba, jak była jakaś też afera, to napisał tak, że 2 dni biegałem, coś się stało, nie wiedziałem o co chodzi. No dobrze, ode mnie props. Oczywiście Max Verstappen dostaje propsa, bo wygrał, nie pomijamy go wcale, ale ode mnie props dla Sergio Pereza, ponieważ rok temu dostawał ode mnie regularne disy i baty i oczywiście wiem, że dostał 5 sekund kary, ale miał dojeżdżać drugi za Maxem, dojeżdża drugi za Maxem. Bardzo proszę, Sergio Perez, profesor.
Ja zgłaszam drobny protest formalny, bo jak to jest, że Fernando Alonso wychodzi z tego weekendu bez propsa? No, byłam przekonana, że któryś z Was tutaj poczyni honory, no ale dobra, jak nie, to nie, to taki propsik honorowy.
Perez, trzeba dodać, że Perez wyjechał pod koła... Komu wyjechał Perez pod koła? Alonso właśnie, o, nomen omen, ignorując czerwone światła, więc tak, wiesz, no Max.
Trzymam się...
Maksiu, nie mogę się do tego też spytasz o Disa.
Aldona Dis.
Sergio Perez, dziękuję bardzo, że pytasz. Sergio Perez.
Proszę bardzo, wyjaśnimy to sobie po programie, ale mów, proszę.
Wiecie co, tak naprawdę to może być taki Dis łączony dla Pereza i Tsunodę. Jeden i drugi wyjechał ze stanowiska mając czerwone światło. Ja, przepraszam, to po co są te procedury? One tam, te światła, to jest choinka? One tam są dla ozdoby? Come on, ludzie kochani. Ja myślałem, że nic nie jedzie. Serio? Więc nie, to, że akurat nie było z tego większej kraksy i problemu i kary, która by faktycznie zmieniła pozycję, nie oznacza, że to nie było durne, to było durne. Co tam, Cez?
Tsunoda gorzej, bo na świetle to wyjechał Perez podczas pit stopu, a Tsunoda wyjeżdżał na pola startowe, wyjeżdżał z garżu po prostu przed wyścigiem, więc
tak.
Po pierwsze nie było pośpiechu, a po drugie mechanik stoi mu pokazywał, żeby nie jechał, no ale jak to Yuki, prawda? Co tam będzie się rozglądał. Ogar ma 100%, prawda? Stąd się bierze jego słynna umiejętność ustawienia się na torze i inne sytuacje typu bluzgi przez radio i tak dalej.
No dobrze, Czarku, to ty daj Disa teraz. Zobaczymy, kto.
No, Dis tutaj jest dla mnie jeden bohater tego wyścigu. Negatywny.
Proszę tutaj nie wyprzedzać faktów, pani redaktor. Naprawdę.
Jeszcze presja.
Tak.
Kevin Magnussen, absolutnie. Kevin Magnussen najpierw to przyśnięcie Albona. Co prawda Albon mu darował, bo tam się to rozmienia. No ale mimo wszystko. To absolutna amatorka. 3 punkty jeszcze za to dostał. 10 sekund i 3 punkty. A potem jeszcze, no szczerze, najbardziej zniesmaczała mnie ta sytuacja, że był takim wielkim bohaterem w ekipie Haas za to, że wyprzedził Tsunoda. Wyjeżdżając, kończąc manewr poza torem z premedytacją i potem blokował te półstawki. I to, że blokował półstawki, no to tam jeszcze okej. Okay, takie rzeczy się robi w Formule 1. I to jeszcze na to bym przymknął oko. Ale to, że wyprzedził poza torem i przy 10 sekund, to jest po prostu sportowe zachowanie, jak to ujęli zarówno ludzie z Visa Cash App, czy tam z RB Team, jak i jeszcze James Vowles z Williamsa także poszedł w tym kierunku, że chyba nie takie chcemy ścigać oglądać Formule 1. A Alexander Albon powiedział, że chyba będzie więcej takich manewrów w takim razie, no bo skoro 10 sekund dostajesz tylko karę, opłaciło się, tak? Zdobyli ten punkt jest bezcenny.
Aldona, zgadzasz się z tym, że to było niesmaczne, że tak zrobił Kevin?
Cały ciąg dalszy.
Dziękuję.
Cały ciąg dalszy. Czyli to, że blokował, że zwolnił Tsunodę o 2 sekundy na okrążeniu. To jest niefajne, ale to jest część gry. To każdy ma prawo blokować, grać zespołowo i walczyć o swoje na torze. Natomiast problem się zaczął... Tak naprawdę o skali tego problemu przekonaliśmy się dopiero na końcu. Ile znaczyło to wyprzedzenie poza torem, to wyjechanie poza tor i utrzymanie się przed Yukim Tsunodą. Więc na początku to mogło nie wyglądać na tak znaczące. Dopiero potem się okazało, jak znaczące było. No, ustawiło wynik tego wyścigu. Natomiast zastanawiam się, jak tutaj wyznaczyć granicę tego, co jest niesportowym zachowaniem, a co jest ładnym, mniej ładnym, ale mimo wszystko po prostu graniem w ramach reguł, które są dozwolone. I nie wiem, ja nie mam na to odpowiedzi. Cezary uważa, że powinien być dyskwalifikacja dla Haasa. Nie wiem, czy cały czas tak uważasz, czy trochę już ten złagodniałeś?
Myślę, że tak, bo znaczy, to znowu to jest też, okej, to łatwo powiedzieć, trudniej to ująć słowami. Myślę, może dyskwalifikacja to już trochę zaostrzał, może pojechałem w tym sensie, ale inaczej. W tym przypadku powinna być, natomiast generalnie regulamin nie powinien dawać takiej możliwości. Czyli w momencie, kiedy ktoś kogoś wyprzedzi, ma w końcu poza torem nie 10 sekund kary, nie 5, nie 10, tylko albo dajesz pozycję, albo stop and go, zjeżdżasz do boksu, stoisz 10 sekund, to masz gwarancję, że osoba wyprzedzona tę pozycję odzyska. Po prostu to już jest, nawet już sam ten manewr, no to jeszcze tyle o ile. No, znamy Magnussena, zawsze jeździł brudno. Ale to, jak oni się tym pałowali potem, rzeka radość, tutaj, o, bohater, no Kevin, tutaj w ogóle, no, podziel się z Huckenbergiem i robienie z tego jeszcze takich, nie wiem, bohatera. No to było najbardziej niesmaczne, bo to mi się kojarzy jednoznacznie z takimi sytuacjami, których zawsze będę piętował, typu wymuszanie fauli w piłce nożnej. Także dla mnie zawsze to było, jest i będzie przerażające, że patrzą na to dzieciaki przede wszystkim, patrzą na swoich bohaterów, widzą, że pan upada, udaje, że go boli nóżka, nie, sędzia nie odgwizdża, wstaje i biegnie dalej. I moim zdaniem takie rzeczy będą piętnowane, bo to jest po prostu absolutna degrengolada, nie? To jest oburzające, że takie rzeczy się pokazuje ludziom, dzieciom przede wszystkim w telewizji i pokazuje się im, że to jest okej. Samo zło. No i dla mnie, nie? Absolutnie uważam, że niedopuszczalne w ogóle. Takie rzeczy nie powinny być, no po prostu musi się gardzić takimi ludźmi. No ale niestety to jestem naiwnym idealistą i to jest może element tego sportu. No, na tej samej zasadzie nie powinno się chwalić faceta za to, że złamał regulamin, nagiął tunel. Złamał regulamin specjalnie, po to, żeby wywalczyć punkt dla ekipy. Zły przykład bardzo. Mm.
No dobrze, mój diss dla Lansa Strolla. Proszę bardzo, diss imienia Aldony Marciniak. No cóż, Lans wziął i przyładował. Podobał mi się komentarz David Croft, się nazywa ten pan, który komentuje, chyba tak, chyba nie przekręciłem. Powiedział, tak. że czasami niestety to, że ktoś płaci za twój zespół, nie wystarcza. No, on to jakoś tak lżej ujął, już teraz nie będę wymyślał. W każdym razie, że czasami przydaje się też trochę umiejętności i że nie da się zawsze wszystkiego przykryć pieniądzem. Więc ode mnie diss dla Lansa Strolla. Ale zanim przejdziemy dalej, to mamy jeszcze małą niespodziankę. Prosiliście, pytaliście, więc my dostarczamy 50. CoDrive i mamy 50 kodów zniżkowych na 100 zł na opony marki oczywiście Continental. W opisie do podcastu i na YouTubie i na Spotify znajdziecie link, w który wystarczy wejść i wtedy dla pierwszych 50 osób, które skorzystają z linka, 100 zł zniżki. Zapraszamy, korzystajcie póki są. Nie wiem, czy mamy licznik, ale... A może nie powiem. Może mamy, może nie mamy. Może będziemy sobie patrzeć, jak to schodzi. Trzeba się spieszyć w każdym razie. A teraz przechodzimy do naszego pierwszego tematu, czyli czy stawka Formuły 1 w sezonie 2024 jest najciaśniejsza w historii? Alex Albon, od razu cytacik, mówi tak. Z mojej perspektywy ten sezon wygląda zupełnie inaczej niż w oczach krytyków. Jeśli wyjmiesz zrównania Maxa, to dostajesz jedną z najbardziej wyrównanych stawek w historii. Bardzo ciekawą. Nawet jeżeli nie wyjmiesz Maxa, to moim zdaniem wciąż jest mega ciekawie. Czy Państwo zgadzacie się z kierowcą Williamsa? Czy ten sezon jest nudny? Czy po prostu jesteśmy wciąż jeszcze trochę rozpieszczeni sezonami 2021 i 2022? I tak naprawdę jakby porównać to z wieloma sezonami w historii, to ten sezon jest mega ciekawy, bo to jest bardzo celne moim zdaniem to, co tu mówi Alex, czyli że gdyby faktycznie, no wszyscy wiemy, że okej, ten Max dojedzie pierwszy i zmiażdży, zazwyczaj po kwalifikacjach to już wiemy, ale to, co się dzieje za nim, jest bardzo, bardzo ciekawe. No, oczywiście może tego się nie ogląda jakoś niesamowicie, jak Oscar Piastri próbuje przez 30 okrążeń wyprzedzić Lewisa Hamiltona, ale to jest przeciekawe jak nie, dla mnie na przykład, jak nie może go dogonić na tej prostej, a potem mu odjeżdża w tych szybkich łukach. Nie, przepraszam, teraz pomieszałem dwie sytuacje, teraz pomieszałem Lando Norrisa jeszcze. No, chodzi mi o to, że mimo, że się wiele nie działo, to już bardziej jako koneser podchodziłem i sobie oglądałem takie sytuacje, wiecie, na spokojnie. Czy, Czarku, zgadzasz się z Alexem Albonem?
To jest taka sytuacja bardzo dwuznaczna, no bo... No to nie były jak dwa najciekawsze wyścigi w historii Formuły 1. W czym jest pewien paradoks, dlatego że faktycznie nie pamiętam innego sezonu, kiedy stawka była aż tak bardzo zbita i było tak, aż tak bardzo blisko. Tylko problem polega na tym, że póki co mamy jednego faworyta i tym faworytem jest Max Verstappen w Red Bullu. Mimo tego, że rywale, a szczególnie Ferrari, są bardzo blisko. I się zastanawiałem, z czego to może wynikać. Dlaczego tak jest, że z jednej strony jest tak bardzo blisko siebie, a z drugiej strony te wyścigi nie są za bardzo ekscytujące. Po pierwsze, jak bolidy są bardzo zbliżone do siebie, jeśli chodzi o osiągi, no to wówczas trudniej się wyprzedza, no bo różnica prędkości między tymi bolidami jest mniejsza. Więc no, dojeżdżają do siebie i tam powiedzmy, że ktoś, kto jest szybszy o jedną, dwie dychy na okrążeniu, jedzie z tyłu, no to jak nie ma strefy DRS, jak stąd do Płocka, no to w tym momencie może być ciężko, a nawet na niektórych torach z taką strefą DRS jest całkiem niełatwo. Więc to jest taki czynnik, który nam to trochę topi. Dwa, to jest kwestia tego, że faktycznie ta formuła przestała się, znowu cała ta rewolucja przestała się sprawdzać, że na tyle już są bolidy dopracowane i to na tyle blisko siebie, że już ten efekt docisku, czy tam przysysanie do podłoża poprzez zwiększenie aktywności podłogi też no, nie daje nam takiej walki aż, że jeden bolid za drugim może jechać z tyłu i wyprzedzać, więc też znika nam ta kwestia po prostu pojedynków na torze. No i rzecz najważniejsza, no absolutnie fenomenalna niezawodność samochodów, coś czego Formuła 1 nie było nigdy, że na takim poziomie i bardzo wysoki poziom kierowców, bardzo równy. To jest też coś, co trochę może nie zabija, ale trochę nam morduje te rywalizacje, no bo jak powiedzmy do niedawna, no teraz nawet słaby kierowca Formuły 1 to jest ciągle kierowca, który jeździ bardzo dobrze, może z wyjątkiem Logana Sargenta. Więc chociaż on też ostatnio aż tak nie jeździł źle. Więc fakt, że kierowcy są tak dobrze tak blisko siebie i że ten kiepski od tego dobrego albo bardzo dobrego różni się tak niewiele, też nam ostatecznie morduje spektakl trochę. Więc Formuła 1 jest trochę w tym momencie ofiarą swojej własnej doskonałości, czy tam zbliżenia do tej doskonałości. Takie odnoszę wrażenie, bo naprawdę się zastanawiam nad tym mocno, dlaczego tak się dzieje. Że teoretycznie jest tak dobrze, ale jak oglądamy wyścigi, to jednak no, nie aż tak dobrze.
Aldona?
Nie, świetnie, świetnie Cezary to podsumował. Formuła 1 stała się ofiarą własnej niemalże w doskonałości. Za małe są różnice, wiecie, to już nie są te czasy, gdy emocjonujemy się, nie wiem, super okrążeniem kwalifikacyjnym, senny, tylko ostatni bolid będzie 8 sekund za nim. No, jakby oni wszyscy są tak blisko. Ja mówiłam wam o tym, bo wczytywałam się w te statystyki przed startem sezonu, jak blisko procentowo się ta stawka zbliżyła w porównaniu z w zeszłym sezonie, już w porównaniu z pierwszym sezonem nowych regulacji. Potem po Bahrajnie też okazało się po kwalifikacjach, jak blisko jest ta pierwsza dziesiątka, dziewiątka. O tym też wtedy już od razu rozmawialiśmy. Więc to jest w tym momencie Formułę 1 trzeba oglądać z lupą, szukając każdej najmniejszej skazy, bo ona sprawi różnicę. Nie będzie tego widać tak bardzo wyraźnie na torze, nie będzie tego widać tych przewag i tych ułomności w niesamowitych wyprzedzaniach i super spektakularnych manewrach. Tylko to będą właśnie te takie detale, najdrobniejsze rzeczy, które w danym weekendzie, ba, w danej sesji będą czynić różnicę. Więc jeszcze bardziej się to zrobił sport dla takiego no, naprawdę bardzo wyrafinowanego kibica. Jeszcze trudniejszy do docenienia.
Mi się wydaje, że to będzie prowadziło, no, jakieś będą coraz bardziej dziwne, dramatyczne pomysły, żeby to udoskonalić. Coś w kierunku Mario Kart, albo nie wiem, albo odwrócone reverse grids. No bo jeszcze raz, Formuła 1 robi się tylko i wyłącznie coraz bardziej doskonała. Wszyscy dążą jakby w tym samym kierunku i oni się będą jeszcze tylko zbliżać do siebie. Więc no, z tego niestety spektaklu nie będzie.
No to właśnie ja mam taki pomysł. Robimy pulę pięciu kierowców. Tam będzie Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Latifi, na przykład Sargent i jeszcze kogoś musimy znaleźć. I przed każdym wyścigiem zespoły losują zapałkę i kto wylosuje kierowcę, ten musi obsadzić jeden z foteli tym kierowcem. I myślę, że to by na pewno by się i dojeżdżalność zmniejszyła i proszę, Czarku.
To jak było w tej grze, w Piotrusia, tak? Czy tam Czarny Piotruś, że ten, że jak ktoś wylosował Piotrusia, to ten, to...
No to tak, to wtedy byłeś umoczony, tak. No to podrzucę to, gdzie trzeba. Przechodzimy do Günther Steiner. Günther Steiner powiedział, że powinien był wcześniej odejść z Haasa. Zapisałem sobie tutaj taki komentarz, da. Otóż Günther Steiner ma naprawdę wielkie ambicje. On mówi tak, mogliśmy walczyć... Przez chwilę się zastanawiałem, czy próbować w polskim języku robić ten jego taki śmieszny akcent, który ma po angielsku, ale nie, nie podejmę się. Mogliśmy walczyć o 7., 8., 9. miejsce maksymalnie, ale nigdy o podia. Jeśli kiedyś wrócę do Formuły 1, to tylko do czołowego projektu, który o coś walczy i jest dobrze prowadzony. No wspaniale, że ma takie ambicje, ale ja jak sobie czytałem tę wypowiedź, to sobie przypomniałem, że w sumie ja już od dobrych kilku sezonów w ogóle nie myślałem o Günterze Steinerze jako szefie zespołu, że nie myślałem, że on ma podobne obowiązki jak, nie wiem, Christian Horner czy Toto Wolff. Dla mnie to był koleś, który się śmiał w Netflixie, no i tam siedział na tym pitwallu i tak dalej, ale że na przykład od niego zależały wszystkie te ważne decyzje. W ogóle jakoś nie mogłem, miałem dysonans poznawczy, jak o tym myślałem i patrzyłem na niego. Czy sądzicie, że powinien wcześniej odejść z Haasa? Czy Haas to po prostu nie był wystarczająco duży projekt dla niego? Cisza zapadła. Czarku, muszę wywołać w takim razie.
Tak, proszę wołać do tablicy. Nie no, to bardzo mi to rozbawiło po pierwsze, bo to jest taka jego refleksja, że on tutaj teraz częściej w domu siedzi, zdał sobie sprawę, że nie warto i tak dalej. Tutaj stawia się trochę w roli takiej, nie wiem, ofiary człowieka, który miał po prostu ogromne możliwości, ale no, okoliczności nie pozwalały i on jakby tkwił w tym marazmie i tutaj, a jeszcze bardziej mi rozbawiły te jego ambicje, bo mi się kojarzą trochę z tym, z Walterim Bottasem, że Bottas powiedział, raz, że powiedział, że no, to chciałby taką karierę tak, tak jak długą, nie jak Fernando Alonso w ogóle jeździć w Formule 1, tylko że jakby i talentu i determinacji to ma 1/5 tego, co Fernando Alonso, ale tak pojeździć, no bo fajnie, nie, no bo na razie dobrze płacą, jeszcze, to już się chyba niedługo skończy, bo już ktoś inny prowadzi zespół, nie przyjaciel Toto Wolffa, tylko inny pan już jest szefem tej ekipy, jeżeli w niej zostanie. I tak, co jeszcze powiedział, że do przejścia do Mercedesa to on by rozważył. Dałby mi szansę, pod warunkiem, że będzie miał kontrakt większy niż jednoroczny, tak jak go wcześniej trzymali za wiecie co, nie? W sensie za, żeby Luisowi nie podskakiwał, no to dawali mu tylko kontrakt co roku, więc on by rozważył przejście do Mercedesa, ale tylko pod warunkiem, że dostanie wieloletni kontrakt. Może na 10 lat razu, bo takiego pewniaka to można na 10 lat obstawić. Największy pewniak Formuły 1. Więc, a no jeszcze chciałby oczywiście jeździć w Audi, więc takie więcej wypowiedzi Walteriego Bottasa, to mi się kojarzą właśnie z tym Günterem Steinerem, który, no nie no, przypuszczam, że poniżej, nie wiem, może czeka na, że Hornera wywalą z Red Bulla i może nie, na miejsce w Red Bullu, to godne jego umiejętności. W Red Bullu, z którego został wywalony, jedną z pierwszych osób, który wywalił Horner, jak objął rządy w Red Bullu, to był Steiner, bo jedno co wiedział, to, że ten facet się nie nadaje do kierowania czymkolwiek. No ale znalazł potem swoje miejsce w tym. W ekipie Haas, więc no to jest showman i to takie, gdzie on znajdzie robotę? Chętnie, nie, może nasi widzowie, słuchacze mają jakiś pomysł, jaka ekipa normalna o zdrowych zmysłach by umieściła tego faceta na czele czegokolwiek u siebie? Nie, bo moim zdaniem on jest skończony, w sensie, że naprawdę jakiejś totalnej desperacji ktokolwiek mu powie, Alpine, o! Może go do Alpine wezmą, chociaż też wątpię. Natomiast,
o matko, nie, może, tam to by pasował, nie, tak.
Co wy na to w ogóle? Może wy macie jakiś do niego pomysł? Może jestem zbyt okrutny? Jak to odbierasz ten, jakby te dramatyczne wypowiedzi pana showmana?
Bardzo mi się spodobało spostrzeżenie Maxa, że rzeczywiście są szefowie w padoku Formuły 1 i są postacie. I Günther Steiner jest postacią, tego mu nie możesz odmówić. Pytanie, no. Jakim jest szefem? Oczywiście on robi teraz jedyne, co może robić. Wybiela siebie. Zwracając uwagę na to, jakie miał trudne warunki, jaki to Gene Haas był niedobry, nie dawał mu pieniędzy i on nie miał się jak w tym poruszać. Pewnie trochę z tego jest prawdą. Cały czas niewątpliwie mógł z tego wycisnąć dużo więcej, począwszy od wyboru kierowców. No przecież to jest pierwsza rzecz, na którą masz wpływ i którą on regularnie zawalał w każdym momencie. Okej, też trochę tam Ferrari stało nad nim i pewne rzeczy wymuszało, no ale mimo wszystko można to było rozegrać inaczej. Moją uwagę zwróciło, jak wrócił w Bahrajnie do padoku, cały na biało. Oczywiście wielkie zainteresowanie, no wszyscy szczęśliwi, że jest, foteczki i tak dalej. Wrócił jako ekspert telewizji. W związku z tym z mikrofonem gdzieś tam ganiał, kierowcy sobie robili zdjęcie to na otwarcie sezonu, gdzie wszyscy na prostej startowej stoją, a on w tej takiej zagródce dla dziennikarzy, za taśmą, rozumiecie, Günther Steiner z mikrofonem. I śmiać mi się chciało, oczywiście to drobiazg, ale strasznie chował swoją blachę. Po prostu tak jakby się bardzo, bardzo tego wstydził, że on ma teraz taką smycz jak ja, jak wszyscy inni, którzy tam po prostu są takimi żuczkami i pracują. Jednak my wszyscy ją mamy tu, no bo to jest cały czas ta wielka duma. A on tak do tyłu tę smycz i tak z tyłu to schować, żeby tylko nie pokazać, że no ostatecznie jest cały czas w tym padoku, no ale ta jego pozycja się trochę zmieniła.
Może ktoś nie słyszał, że go wyrzucili, to wiesz, i tak go gdzieś wpuszczą. No ale zaraz, ty tutaj coś mówisz, że kierowców źle dobierał, ale tutaj on mówi, że Hulkenberg to byłby świetny kandydat do Mercedesa, no to ja nie rozumiem w takim razie. Co tu masz na myśli, czemu krytykujesz? Czarku, proszę, na pewno masz coś do powiedzenia.
No nie, to też mnie rozbawiło, ale to też wiele pokazuje, no bo przecież obsada miejsc w Haasie przez te lata to była komedia, tak? Jak jeździł Magnussen z, przynajmniej poziomem do siebie dorównywali. No ale oni się ze sobą, ile razy oni się ze sobą zdarzyli w ogóle, jeżeli nie wspomnę o innych incydentach, które mieli. Przecież to była najzabawniejszy skład w historii Formuły 1, moim zdaniem. Przy czym fakt jest taki, że obaj kierowcy no, z jakimś tam potencjałem nie znali się przypadkiem w Formule 1, nie są to jakieś totalne ogurasy. Natomiast no, niekompletnie, już od dawna była wiadomo, że nic z nich nie będzie. To jest Grosjean robi wielką karierę w Stanach Zjednoczonych, w sensie wielką taką, że pożegnano go z jednej ekipy i już tam założył jej sprawę z tego, nie wiem, czy dalej kontynuuje, bo się obraził, że jednak uznali, że wiesz co, Roman, nie chcemy ciebie u siebie. No ale robi dokładnie to samo, co w Formule 1. Po prostu szybki kierowca, który ma ciągle jakieś incydenty i utarczki, miał jakieś dziwne manewry. Kevin Magnussen, no to każdy widzi, jaki jest. I on ich trzymał przez lata, dopiero się ich pozbył, kiedy trzeba było zgarnąć kasę dwóch kierowców płacących. Kogo wziął do składu? Mazepina i Mika Schumachera. Czyli już w ogóle kolejna jakaś komedia jeszcze większa, tylko ta czarna komedia niż ci poprzedni. A kiedy Mazepin stracił miejsce, bo wybuchła wojna, to kogo ściągnął to miejsce? Magnussena na dwa lata od razu. Przecież to był jakiś śmiech na sali, każda osoba, która ogarnia. W ogóle tych... Why? Absurd. I teraz oczywiście Hulkenberga popycha do Mercedesa. Albo nie do Red Bulla idzie Hulkenberg najlepiej. Verstappen do Mercedesa, Hulkenberg do Red Bulla i będziemy mieli nowego mistrza świata.
Zaraz, czyli taki skład Hulkenberg-Perez, tak? No, Boże, ależ to by było nudne, po prostu mam takie wrażenie.
Albo Magnussen, Hulkenberg-Magnussen, może ogrożona, niech Mercedes ciągnie z powrotem Red Bull. O,
i dopiero
Red Bull
I dopiero by pokazali swoją prawdziwą wartość wtedy, wiesz, w Red Bullu, w prawdziwym bolidzie. To by kto by nie chciał zobaczyć Grosjana i Magnussen? No dobrze, ale przejdziemy płynnie z jednego starszego kierowcy do jednego bardzo młodziutkiego. Mieliśmy wspaniały, chyba wszyscy się podpiszą pod tym, debiut Olivera Bermana w Ferrari. Zanim przejdziemy jeszcze do tego, co może sądzicie o tym debiucie i że w sumie to miał trochę szczęścia, a nawet podwójne szczęście, że wystąpił, to chciałbym, żeby każde z nas powiedziało, ale nie można powtórzyć kierowcy, utrudnimy. Kogo, zakładając, że możecie jednego kierowcę teraz ze stawki wyrzucić i w jego miejsce wskakuje Oliver Berman. Dowolny zespół, nie ma sytuacji kontraktowych. Proszę, Aldona. Kogo wyrzucasz? Chyba, że...
Dowolny zespół.
Tak, dowolny, załóżmy.
Logana Sargeanta.
Logana Sargeanta. No i Berman w Williamsie. No tak. No, albo on potrafi z tego Williamsa coś wyciągnąć, więc i Berman pewnie uszyłby więcej niż Logan. Czarku. Nie można powtórzyć.
No wiem. No, bo ja teraz zrobiłem taką listę. Nawet zrezygnowałem, żeby ją dawać na YouTubie, bo jednak uznałem, że jest trochę zbyt nieobyczajna. Ale wrzucam ją, leci na TikToku i na Twitterze osobno, czyli tak ośmiu tak zwanych ogórków, którzy powinni ustąpić miejsca nowym kierowcom. No i tam powiedzmy, że tam ósmy, siódmy to jeszcze nie, no tak, że można się zastanowić, tak? Bo ósmy, nie wiadomo, że u mnie Ocon był ósmy. Siódmy był Bottas, tak?
Tak jest.
Szósty leci teraz Lance Stroll. Natomiast no, w tym gronie się znajduje mój ulubiony kierowca obecnie Formuły 1. Absolutnie, bo to jest tam im wyższy numer, tym jakby mniej popieram. Znaczy popieram, ale nie aż tak bardzo. Natomiast no, nie będę zdradzał kolejności, ale faktycznie w czołówce jest zarówno pan, którego wymieniła Aldona, jak i pan, którego ja teraz wymienię, o którym dzisiaj powiedziałem dość dużo ciepłych słów. Nieraz przy każdym temacie się pojawia, począwszy od propsów i disów, poprzez Günthera Steinera, teraz w kolejnym temacie Oliwiera Bermana pojawia się, że Kevin Magnussen jest z całą pewnością tym kierowcą, który od dawna powinien, jakby nie powinien go być w Formule 1 od długiego czasu.
No to ja powiem może troszkę mniej realną opcję, ale ja bym chciał go zobaczyć w Astonie Martinie za Lance'a Strolla. Lance by się mógł skupić na swojej karierze, a ja bym chciał zobaczyć właśnie Bermana w takim zespole, który jest nastawiony na to, żeby iść do góry i żeby wygrywać. I są pieniądze tam na rozwój, więc chciałbym go zobaczyć tam. To teraz, czy chcecie na przykład jeszcze podsumować, co sądzicie o tym debiucie, czy zgodnie uznajemy, że po prostu to był debiut naprawdę porządny i zrobił na nas wrażenie? Czy ktoś ma jeszcze jakiś wniosek formalny?
Bardzo ciekawa dyskusja wyszła na ten temat. Też się na tym zastanawiałem, znaczy, bo to do czasu się pojawia, ale i tutaj nie chodzi o to, żeby umniejszać Bermanowi, bo zrobił super robotę, nie chwaląc się, ale to też coś, co ja mu trochę wyznaczyłem, że jeżeli zrobi to i to i on to dokładnie zrobił, no to będzie już bardzo, bardzo dobrze. Ale się pojawiają głosy znowu, myślę, że całkiem racjonalne, że teraz jest łatwiej debiutować w Formule 1, że bolidy są łatwiejsze w prowadzeniu. I to też jest pewnym paradoksem, dlatego że poziom sportowy Formuły 1 jest najwyższy w historii, nie tylko moim zdaniem. Ci po prostu, nawet takie górasy jak Kevin Magnussen są ciągle bardzo, bardzo dobrzy kierowcy. Nawet Logan Sargeant jest bardzo dobrym kierowcą. Tylko po prostu na standardy, na ten poziom, jaki jest w Formule 1 wyznaczony, no to tam się nie ogarniają. Więc no, ten skala trudności jest bardzo wysoka, dlatego że Berman jako 18-latek jeszcze, bo w 5 maja skończy, nie wiem dlaczego zapamiętam jego urodziny akurat, 5 maja skończy 19 lat, ciągle po tym godzinnym treningu na tak trudnym torze w ogóle, jednym z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszym, że odwalił taki debiut, no to w ogóle super sprawa, ale pytanie, czy coś takiego byłoby możliwe, gdybyśmy mieli do czynienia z bolidami na przykład z roku 2008 albo 2007. I byłoby trudniej, a być może nawet i o wiele trudniej. I teraz, skoro bolidy są ultra szybkie teraz i jest poziom sportowy najwyższy, to dlaczego tak jest, że jednak jest łatwiej? Bo to jest coś, co Fernando Alonso tak nieraz stwierdził, że jest łatwiej. Jeszcze jeden kierowca ostatnio mówił, widziałem na Twitterze w ogóle taką dyskusję. Bolidy są łatwiejsze w prowadzeniu, dlatego że tak, mają bardzo duży docisk aerodynamiczny. Czyli no po prostu jest ta siła, ludziom się wydaje, że najtrudniejsze w bolidach to jest właśnie te najbardziej ekscytujące, że jadą przez te łuki super szybkie z przeciążeniem, nie wiem, 6G. No z naszego punktu widzenia to tak, ale z punktu widzenia kierowcy wyścigowego, który już jest wjeżdżony, nie licząc sergeanta, który tego nie ogarniał, co przyznam, że nie czuł tego, to każdy normalny kierowca, który się znajduje w Formule 1, to dla niego to jest dość łatwa sprawa, bo po prostu jedziesz, trzyma cię ta siła bardzo mocno w zakrętach i ten, i po prostu musisz tylko skręcić. Najwięcej się kryje prędkości właśnie wyzwań w wolnych zakrętach, a szczególnie teraz, kiedy te bolidy są takie ciężkie. No w każdym razie mają bardzo dobry docisk aerodynamiczny, co sprawia, że tak naprawdę bardziej musisz wycelować po prostu, szczególnie na torze, gdzie jest ważna aero, wycelować ten moment skrętu kierownicą, niż się obawiać, że jak tutaj za mocno dodasz, to cię obróci przy 260 i przywali w ścianę. Bo tak dobrze się trzymają przy tych wysokich prędkościach, więc to jest ten czynnik. Większy rozstaw osi i kół, bo są szersze bolidy, od 2017 roku zostały poszerzone mocno, co było błędem. Więc są o wiele bardziej stabilne. Są, jak się ogląda onboardy tych samochodów węższych i krótszych, to no, tam widać po prostu, gołym okiem widać, jak się przyjrzeć, że oni że idą, jak idą pełną bombą, to widać, że jeden drobny błąd i po prostu są bardzo na krawędzi. Te samochody wybaczają wbrew pozorom więcej błędów, jeżeli już coś się wydarzy. Po prostu przy wyższych prędkościach nie sprawiają takich problemów, bo po prostu lepiej się trzymają drogi, bo są lepiej dociskane. Więc większy rozstaw osi i wyższa masa, czyli inercja samochodów. Czyli nie jest tak, że jest czymś bardzo leciutkim, a mają rozstawie osi. Jak przekroczysz te granice przyczepności przy 260, bo to aero tak dobrze nie działa, to po prostu umarł w butach. I pół sekundy później jesteś w ścianie, w barierach i wypadają ci wszystkie kredki stornistra, tylko masz jeszcze jakiś potencjał, czas na reakcję, więc to jest taki paradoks, że mimo tego, że te samochody są no, nie są najszybsze w historii, no bo jeszcze nie dorównały do poprzednich, ale są super ultra rozwinięte, nowoczesne i no, po prostu bardzo, bardzo szybkie, to jednak nie są tak trudne jak te samochody z poprzedniego pokolenia. Plus jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, czyli no, to jakby co Formuła 1 psuje od bardzo wielu lat, czyli już nie jeździsz tak, że po każdej zmianie opon idziesz tyle, ile fabryka dała i po prostu musisz jechać szybko, tylko jedziesz tak, żeby dojechać do mety na jak najmniej pit stopów, czyli 2-3 w Singapurze w pewnym momencie było 7 sekund wolniej niż można było w kwalifikacjach pojechać. Więc to też bardzo ułatwia potem jazdę wyścigu, jeżeli nie musisz jechać na 100% samochodu, tylko musisz jechać tak, żeby opony się nie przegrzały i żeby dowieźć się do pit stopu. Więc żeby tak jeszcze, sorry, podsumować, nic nie mówiąc Bermanowi, bo naprawdę super fajny debiut, no to jednak też okoliczności sprzyjały, tak? Przypuszczalnie w samochodach sprzed tej ery, sprzed ery hybrydowej, czyli w lżejszych samochodach o mniejszym rozstawie osi i kół byłoby mu znacznie, a szczególnie na tym torze to byłby koszmar.
Zgłaszałam się, bo ja sobie myślę tak. Oczywiście Berman został rzucony na głęboką wodę, oczywiście bardzo trudny tor, 27 zakrętów. Nie jest też tak, że on wsiadł do samochodu po prostu i już tutaj uczył się tak, jak jechał tego toru. On był po przygotowaniach do weekendu Formuły 2, on zdążył walczyć pole position do głównego wyścigu w Formule 2, więc bez względu na to, jaki to nie byłby przeskok, a jest ogromny, no to znajomość toru jakąś miał, jakiś rytm weekendu odrobinę już zdążył złapać. On fajnie powiedział, że w Formule 2 jeździsz do granicy możliwości samochodu, w Formule 1 jeździsz do granicy możliwości człowieka. Ogromnie mi się spodobał ten cytat i zapamiętam go i będę to stosować, gdy mowa o przeskoku z jednej kategorii do drugiej kategorii, bo my mamy taką tendencję, że nam się wydaje, że to jest to samo, tylko trochę szybciej. To nie jest to samo. to, o czym mówi Cezary, jest absolutną prawdą i dlatego ja jakby stawiam weto w momencie, w którym ktoś chce mi powiedzieć, że to był najlepszy debiut w historii, najlepszy debiut ostatnich lat i tak dalej. Nie. Berman nie powinien być porównywalny do przeszłości. I to jest jeden moment, w którym może powiem trochę co innego niż ty, Cez. Bo dla mnie to nie jest kwestia tego, to nie jest kwestia porównania Bermana do innych ludzi, którzy znali się kiedyś w jego sytuacji, którzy prowadziliby inne bolidy i tego, co jemu ułatwiło. To jest kwestia porównania jego do kierowców, którzy po pierwsze w tej chwili jeżdżą w stawce, do takiego Magnussena, do takiego Hulkenberga, do takiego Sergeanta, do Leclerca, do czego za chwilę wrócę. To jest kwestia porównania Bermana do Liama Lawsona, który znalazł się dokładnie w takiej sytuacji w zeszłym roku jako młody kierowca. To jest kwestia porównania Bermana do Daniela Ricciardo, który wrócił. Skoro są łatwiejsze te samochody w prowadzeniu, no to taki Daniel Ricciardo, mówiłeś to wiele razy, on powinien rozwalić Tsunodę pod koniec zeszłego sezonu. Nie zrobił tego. Powinien to zrobić na początku tego sezonu, nie zrobił tego. To jest to porównanie. To jest porównanie do ludzi, którzy jeżdżą teraz albo znali się w podobnej sytuacji. I w tym porównaniu Berman wypada bardzo dobrze. To jest porównanie do Nicka de Vriesa, który jednym występem niezasłużenie, jak się okazało, znalazł sobie miejsce w Formule 1, ale potem miał jeszcze mimo wszystko 10 wyścigów, żeby spróbować coś z tego wyciągnąć i tego nie zrobił. A propos porównania do Charlesa Leclerca, fajną analizę czytałam, która pokazywała, w jaki sposób Berman poprawiał się w trakcie wyścigu. Słuchajcie, i on na początku, w tym momencie, w którym wyprzedził Hulkenberga, właśnie, jedna gwiazdka, wyprzedzanie Hulkenberga pokazało właśnie dokładnie to, czego mu brakuje jeszcze, czego musi się uczyć. W każdym razie, po wyprzedzeniu Hulkenberga miał średnie tempo na kółku 6 dych wolniejsze od Charlesa Leclerca. Pod koniec wyścigu był 2 dychy wolniejsze od Leclerca. I to pokazuje, że po pierwsze był w stanie szukać tych braków w trakcie wyścigu i jeszcze był w stanie faktycznie coś z tym zrobić. Więc mam nadzieję, że zobaczymy go w Formule 1 szybciej niż później, pewnie w Hasie, to jest oczywiście naturalne. No i tylko pytanie za kogo, pewnie za Kevina. Róbmy miejsce dla takich kierowców, bo tak bardzo jak ja osobiście ogromnie trzymałam kciuki za powrót Daniela Ricciardo, tak po prostu pewnych rzeczy nie da się oszukać. I w zeszłym roku Lawson, w tym roku Berman, oni to pokazali, ci ludzie są gotowi i oni absolutnie nie są wolniejsi.
Jeszcze jest Felipe Drugowicz. Tak, jeszcze jest Felipe Drugowicz, który czeka na szansę, raczej nie dostanie w Astonie Martinie, chyba że, za Alonso, jeżeli Alonso odejdzie do Mercedesa, to pewnie w to miejsce zatrudnią Carlosa Sainza. To jest kolejna rzecz, o którą chciałem Was spytać, bo pojawiły się takie słowa krytyki wobec Lewisa Hamiltona, że Hamilton, to, że został prawie pokonany w kwalifikacjach faktycznie to było dość słabe, nie poszło mu, natomiast w wyścigu uważam, że dość niesprawiedliwie jest traktowany Hamiltona jako tego gorszego, biorąc pod uwagę, że miał gorszą strategię, bo tak się akurat złożyło, że trzeba ją wybrać dla niego, bo był za Russellem i nie chcieli, żeby zjeżdżał na pit-stop zaraz po Russellu, kiedy były masowe pit-stopy, kiedy Berman jechał w Ferrari. Natomiast inna rzecz mi się rzuciła taka, bo wiecie jak to jest z tymi, to nie są ludzie, to są wilki, jak tylko coś się wydarzyło, to już sporo osób zaczęło w tego biednego Lewisa uderzać, natomiast mi się spodoba taka uwaga, że mamy tego Freda, który oczywiście robił, wszystko jest w porządku, ale jednak, może nie Fred wydał tyle, co prezydent całego Ferrari, pan John Elkann, wielki, wielki, wielki fan Lewisa, zapatrzony w niego jak w obrazek, ale jednak włożyli tam ile? 440 milionów dolarów na Hamiltona i wszedł Oliver Berman i dojeżdża do mety przed nim. I co teraz?
Tak, ale pamiętaj o jednej rzeczy. Zatrudnienie Lewisa Hamiltona jest ruchem nie dla zespołu Formuły 1 tylko jest ruchem dla koncernu Ferrari. To jest ruch, który w dniu ogłoszenia dał im wzrost na giełdzie. I to jest ruch, z którego marketingowo oni wyciągną mnóstwo. Jeżeli masz szansę na koniec kariery zgarnąć 7-krotnego mistrza świata, to robisz, bo zarobisz na każdym polu. Młodziak, okej, okay, pociągnie ci trochę młodych ludzi, ale nie wypełni ci, wiesz, starówki gdzieś w Fiorano.
Starówki.
Albo...
No. Wiesz co? Podjęmy tę dyskusję. Podjęmy tę dyskusję, bo jak w zeszłym roku byłem na Łeku na Mądrze, to na przykład jest taka wielka flaga, którą noszą tifozi i ją czasami widać. Czyli zawsze jest po Grand Prix Włoch, szczególnie jak Sainz był na przykład na podium, czy Kierosa Ferrari stoi na podium, czy podczas premiery nowego samochodu nafierano ją. I tą flagę rozłożyli na dziedzińcu, w Starym Mieście na Mądrze, kiedy była prezentacja samochodów Łek na przykład i były samochody Ferrari. Więc ci tifozi, oni, no jakby to się nie zmieni. Raz, dwa. Lewis Hamilton nie sprzeda Ferrari o nawet jednego samochodu więcej. Dlaczego? Dlatego, że i tak Ferrari ma wyprzedzone samochody na lata w przód. Mają określoną liczbę samochodów, które produkują i nie ma bata, więcej nie będą robili. Więc nie sprzedaj więcej samochodów, tylko z giełdą mnie przekonałaś. Trzecia rzecz, był taki moment, kiedy Alain Prost odszedł z McLarena, no bo tam się nie mieścił już z Senną w jednym zespole, odszedł do Ferrari. No i z tego Ferrari tak naprawdę to... hukiem no, trochę wyleciał, a trochę sam nie chciał tam dłużej siedzieć, więc no, na tamte czasy trzykrotny mistrz świata, jedna z legend tego sportu, więc chodzi mi tylko o to, że znaczy ja w ogóle się cieszę, że Lewis idzie do Ferrari i ma super news, nie mogę się doczekać, że tam będzie jeździł, ale chodzi o to, że nie widzę tam zbyt wielu korzyści dla Ferrari czysto finansowych z tego, że będzie jeździł tam Lewis Hamilton. Nie, raczej oni nie zrobią więcej dzięki temu, że mają Hamiltona, może na koszulkach. Ale też nie, no bo przecież Ferrari to jest zespół, który ma najwięcej fanów na całym świecie. Ile mogą więcej sprzedać koszulek? No dobra, tych, co Lewisa Hamiltona lubią. No, z całą pewnością więcej osób jeszcze fanów Lewisa kupi czapeczki Ferrari i koszulki, niż przestanie je kupować dlatego, że tam jeździ Hamilton. Bo też takie osoby są i będą. Już się zastanawiają, co ja teraz będę robił, komu będę kibicował. Mnie to trochę bawi, ale też nie popieram tego aż tak bardzo, no bo jednak no Ferrari to Ferrari, a no Hamilton, co bo nie mnie powiedzieć, no to jednak jest jedną z legend tego sportu i będzie jedną z legend tego sportu. Więc podsumowując, nie widzę do końca, tam nie ma jakichś wielkich korzyści finansowych z tego, jeżeli jakiekolwiek, z tego, że nie zatrudnili Hamiltona. Raczej to jest wizerunkowa sprawa, ale no Ferrari to najsilniejszy brand od lat na świecie, albo cały czas wymieniany w tej samej czołówce, więc to jest, znaczy super fajna wiadomość, nam się to spodobało, ale Ferrari nie sprzeda jednego samochodu więcej dzięki temu, że zatrudnili Hamiltona.
Ja się zgodzę z Aldoną, ale też zgodzę się z Czarkiem. Myślę, że to może po prostu chodzić o kwestię prestiżu. Jestem tutaj taki, wiecie, jak Szwajcaria. Myślę, że tu chodzi też o prestiż w dużo mniejszej skali, ale to Papa Stroll też chciał mieć mistrza w swoim zespole, zatrudnił Sebastiana Vettela, jak to wyszło, to wiemy. I John Elkann chce mieć po prostu jednego z najbardziej rozpoznawalnych kierowców Formuły 1 na świecie u siebie. I tak sobie wymyślił. Jeśli chodzi jeszcze o Elkana, to mi się przypomniało, że jak już była końcówka tego wyścigu i tak no emocje tam było ciężko, to tętno mi rosło, jak widziałem ojca Olivera Bermana, który tam po prostu w garażu Ferrari stał, ledwo oddychał i właśnie Elkan jeszcze go tam pocierający po ramionach, że o, ale super, a tamten nie wie, co się dzieje, w ogóle taki przejęty. No ale dobra, bo jeszcze mówiłem, że Berman miał trochę szczęścia, więc szybko powiem. Były takie głosy, kto pojedzie w Ferrari, czy to będzie Giovinazzi, czy Schwarzman, ale Vasser uciął to. To byłoby głupie, gdybym kazał Giovinazziemu albo Schwarzmanowi być gotowymi na każdy weekend Formuły 1 i jednocześnie przygotowywać się do WEC. A Berman był z nami na miejscu. Boże, jakby ten Giovinazzi tam pojechał, modliłem się tylko nie to, no już ktokolwiek, ale no już nie biorą tego Antonio, no co tam z tego wyjdzie. I'm not a fan. Never was.
No ten tekst
Max po prostu zazdrościsz mu włosów, przyznaj się.
Ale to nie tylko jemu, no. To Giovinazziemu.
Słuchaj Max, no jeśli chodzi o takie rzeczy, no to powinieneś się przyjrzeć Lewisowi Hamiltonowi, który no jak spojrzysz sobie na jego zdjęcia z McLarena z wczesnej fazy, no to ewidentnie widać, że tam jest krótko odstrzyżony i jakby grzywka, szczególnie po rogach, to ma gdzieś bliżej środka głowy, nawet tył głowy. A teraz ma piękne warkoczyki i tak dalej, więc można. Pamiętam, że jeden nasz kolega po fachu, nie wiem czy nie, ale który pracował, którego ja zresztą bardzo lubię, pracował w Elevenie z Aldoną jeszcze i miał imię na F, który mówił o tym, że on to już znalazł klinikę, bo on to musi mieć włosy i tak dalej. I przypadował przykład Louisa i się śmiał, a on jest akurat fanem Louisa, że Louis mówił, że nie, ja to w życiu nie byłem na żadnym przeszczepie włosów, nie? I wyciąga telefon, pokazuje zdjęcie to z McLaren, a mówi, no nie był, tylko wcale nie był na przeszczepie włosów. Ojej, ale tak poszedłem przeszczepy, że zapomniałem ten, co chciałem powiedzieć. Ataki miałem fajny wątek.
Giovinazzi, Schwarzman.
Po przeszczepieniu młodego kierowcy do, albo w ogóle jakiegokolwiek kierowcy do bolidu Ferrari nagle.
Muszę wam powiedzieć, przypuszczam, że tak jak przeczytałem te słowa Freda, bo ja akurat przeczytałem, że tutaj, że no przecież nie jestem taki głupi, że nie będę ich ciągnął, to jak musiał się cieszyć Giovinazzi i Schwarzman, kiedy wyszło, że Sainz nie może pojechać, i że nie oni muszą zastępować, nie? On na pewno obaj siedzieli i sobie myśleli, uff, jak dobrze, nie? Nie było tak, że siedzieli, kurde, dlaczego nie ja? Żeby rzucili cały pół sezonu łek, żeby pojechać ten wyścig Ferrari, tylko siedzieli na pewno i się cieszyli, że uff, jak dobrze, że tego Obermana nie musiałem, znaczy, że tego Sainza nie musiałem zastępować. Dobrze, że Oli tam był. To jakiś absurd, kurde. Każdy z nich dałby się pochlastać, żeby móc z tego Kataru, który był obok, pojechać, jeszcze spędzić sobie parę dni na miejscu. Bardzo ładna jest tam jest pogoda, więc ja akurat lubię te kraje. Potem przejechać do Arabii Saudyjskiej byłem raz i nie chcę mówić, że jakoś kocham, dlatego że to było bardzo niepolityczne, ale plus miałem tam niemiłą przygodę. No ale jednak też nie zrobiło na mnie jakiegoś strasznego wrażenia. No ale zostać sobie w Katarze parę dni, potem pojechać na wyścig Formuły 1 jako rezerwowy i jeszcze wystartować w wyścigu, to mówię, każdy z nich by dał się pochlastać za to, więc takie teksty Freda, że tutaj nie jestem taki głupi, że oni tutaj, no to w ogóle z czym do ludzi.
A propos jeszcze tych włosów, przypomniało mi się, jak widziałem takiego mema, czy ktoś tam pisał w Stanach, że nie wiem, co było większym odrodzeniem forma Cleveland Cavaliers, jak przyjechał LeBron James do nich z powrotem, czy jego linia włosów, bo tam też była taka historia, że w początkowych fazach kariery nie było tam gęsto, a teraz jest. No dobrze, to jeszcze szybciutkie pytanie. Możecie zakontraktować jednego kierowcę, Lawson czy Berman? Aldona Marciniak.
Lawson.
O proszę, Cezary Gutowski.
Nie wiem, dlatego że obaj pokazali się z bardzo dobrej strony, no ale tak, Lawson na tle Tsunody, co nie jest aż tak wielką sztuką, biorąc pod uwagę, no ja wiem, Tsunoda jest dla mnie ewenement, bo ma tylu fanów. Mi to to chodzi, formuła Instagrama.
Ale Lawson więcej niż raz.
Tak, ale on, znaczy, okej, pojechał więcej niż kiedy wyścigów i faktycznie błyszczał na tle, ale na tle Tsunody i na tle Ricardo. Więc ja nie wiem, na ile on jest dobry. Wiem, że naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Bardzo chciałbym go zobaczyć w bolidzie, jak sobie radzi i jak się rozwija. Ale ja nie dam sobie uciąć palca, że jak wejdzie do tego samochodu, to nagle będzie, o kurde, co to za koleś. I to samo dotyczy Bermana. Znaczy Berman jeszcze raz, super debiut, bardzo fajny chłopak w ogóle, to jest super w nim. Że to jest, no, jest przefajny, przemiły i po prostu przyjemnie się patrzyło na niego, ale też nie jest tak cukierkowo miły na takiej zasadzie trochę jak Daniel Ricciardo, że tutaj tak uśmiecha się do wszystkich, a nic nie jedzie. Więc to też nie jest to zjawisko. Natomiast to taki fajny, pozytywny, pogodny chłopak. Natomiast no, cały czas nie wiem, gdzie jest ta granica, więc ja bardzo chciałbym go zobaczyć w Formule 1, jakiej jeździ, ale nie potrafię, ja nie dam sobie uciąć drugiego palca, jednego za tak, Lawsona, drugiego już, nie, dwóch palców bym nie miał, za Bermana, że to jest przyszły wielokrotny mistrz świata. Już na pewno nie poszedł takiego tekstu jak Damon Hill, A Star is Born. To, czy to jest Star, to jeszcze nie wiemy. To może być po prostu bardzo solidny kierowca na poziomie Carlosa Sainza, czyli pierwsza ósemka Formuły 1, ale nie Charles Leclerc, czy nie Max Verstappen, tak? Czy nie Lewis Hamilton, czy nie Fernando Alonso. Tego po prostu nie wiemy. Ale patrząc na tendencję, na to, co się dzieje, no, na to, jak się ta perfekcja, do tego zaczęliśmy, jeszcze bardziej zbliża do tego ideału Formuły 1, no to wszystko będą już bardzo dobre chłopaki. Oni to znowu, te różnice między genialnym a bardzo dobrym kierowcą będą jeszcze mniejsze niż kiedykolwiek. To będą już dziesiąte części sekundy na stoperze w kwalifikacjach, a może i setne naprawdę, między genialnym a bardzo dobrym kierowcą. Ale zawsze no, geniusz wyjdzie w sytuacjach wyścigowych, kiedy trzeba będzie skręcić w lewo albo w prawo i geniusz zawsze skręci w dobrą stronę, a ten bardzo dobry nie zawsze.
Dziękuję za krótką odpowiedź, o którą prosiłem. To ja dla przeciwwagi Oliver Berman wskakuję na ten hype train. W ogóle podobało mi się, jak się wypowiadał, oprócz tego, że rzucał te piękne bon moty, które już mówił, o których mówiła Aldona. To w ogóle taki, no albo jest dobrze wytrenowany już po prostu w to, albo ma jakąś taką charyzmę przed kamerą, ale był jednocześnie i takim niewinnym 18-latkiem i mówił z sensem. Podobało mi się to. No dobra, przechodzimy do Mercedesa i do kolejnego już kryzysu, kolejny sezon. Andrew Shovlin powiedział, popierany zresztą przez Toto Wolffa, problem z naszym bolidem leży gdzieś w podstawach jego projektowania. To nie jest kwestia jednej wadliwej śrubki czy części. No i kibice piszą w komentarzach na różnych mediach społecznościowych, jak to było możliwe, że tłukli przez 8 sezonów Mistrzostwa Konstruktorów jedno za drugim, a teraz nagle od 2 lat po prostu nie mogą skumać, co się dzieje. Że przecież przed testami były głosy z Mercedesa, że w symulatorze jest super, że są zadowoleni. Tutaj znowu widziałem taki obrazek, że wychodzi Mick Schumacher w kajdankach i że tak naprawdę przekazywał im wadliwe dane, bo nie chciał, żeby Lewis pobił rekordy jego ojca i że to dlatego, że dostawali, że jest super, a tu wiecie, jest inaczej. No i Aldona, ty byłaś w fabryce, powiedz, czy no przecież to nie jest tak, że nagle już nie wiedzą, jak projektować bolidy, prawda? Jaki to jest skomplikowany sport, że takie tęgie głowy siedzą i od 2 sezonów nie mogą wysiedzieć tego.
Też się zastanawiam, tym bardziej, że zobaczcie, jaki to był dysonans. Po Bahrajnie, to naprawdę, po testach, to naprawdę wyglądało nieźle. Oni mówili publicznie to, co chcieliśmy usłyszeć od dawna, jeżeli jesteśmy fanami Mercedesa, czyli to, że w końcu ta platforma jest stabilna, że oni w końcu rozumieją, że jest korelacja między tym, co zobaczyli w danych, a tym, co zobaczyli na torze, że to nie jest diwa, że w końcu to jest dobra platforma, spokojna platforma do rozwoju. Zobaczcie, jaka to jest pułapka jednego toru. Jedziemy na Arabię Saudyjską, i nagle w kwalifikacjach zespół jest nigdzie. Lewis Hamilton ledwo się dostaje do Q3, podczas gdy w Bahrajnie George Russell był trzeci w kwalach. I nagle jest samochód, który kompletnie nie ma przyczepności na tylnej osi, który jest super wolny w tylnych zakrętach, który jest źle zbalansowany i który dobija. Jakby wszystko nie tak. Więc no, rzeczywiście w tej chwili wygląda na to, że te szybkie zakręty są, szybkie łuki są ogromną piętą achillesową Mercedesa. Oni byli w tej sekcji w Arabii Saudyjskiej na Dżudzie, byli bardzo wolni, byli albo jednym z najwolniejszych zespołów, albo najwolniejszym. Znów fajną analizę zrobiło The Race, wyliczając te prędkości na wejściu w siódemkę i na szczycie zakrętu numer 7. To była strata 16 km na godzinę do Red Bulla. No to o czym my tu mówimy? Więc to jest bardzo duży problem. Lewis Hamilton nawet założył duże skrzydło z dużym dociskiem na trzeci trening w Arabii Saudyjskiej, żeby coś spróbować poprawić z tą przyczepnością na tyle. I lipa, więc wygląda na to, że wszystko, co wyglądało nieźle w symulacjach, co wyglądało nieźle na testach, na innym torze, puf, gone. I znowu wracamy do zastanawiania się, dlaczego tego wcześniej nie wyłapaliśmy i co się dzieje.
No cóż, kolejny Mercedes to diwa Euro Diva. Zakcujmy.
Dziękujemy. Następny temat to...
Tak, diwa Euro Diva. Dla mnie takie charakterystyczne jest to właśnie ta seria. Ja wierzę w Mercedesa od kilku lat, wierzę, że oni coś z tym zrobią. Jestem w szoku, że nie są w stanie. I każdy kolejny sezon miał być lepszy, a na koniec wychodzi po staremu, więc no koniec, skończyło się rumakowanie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, no ponad to, że jeszcze to mówiłem nie raz, uproszczone zawieszenie, bardzo ważna rzecz, no i pamiętajmy, że ta pierwsza dominacja Mercedesa wielka, to ona przez lata była, no ona była, została zbudowana na dominującym silniku, który pozwolił, mieli tak duży zapas silniku, którego nie pokazywali, że w momencie, kiedy inne ekipy starały się ścigać Mercedesa na różne sposoby, to oni mogli w latach 2014, 15, 16, w zasadzie olewać rozwój aerodynamiki jakiś poważny i pracować od początku kolejnego sezonu prawdopodobnie mogli pracować już niemal na 100% na kolejny samochód i po prostu jadąc na tej sile udoskonalać swoją koncepcję aerodynamiczną samochodu. No a kiedy ta koncepcja się totalnie zmieniła i to, co też jest bardzo ważne, to co jest najważniejsze, to jest pod podłogą, więc nie widzisz tego u innych na co dzień. Nie jest tak, że sobie weźmiesz zdjęcia od innych i będziesz mógł sobie iść z tymi koncepcjami. Tylko musisz no, zobaczyć to raz, dwa razy w roku i tak i nic z tym nie zrobisz, bo nie zrobisz jakby cała koncepcja samochodu musi być inna. Więc kiedy to się zmieniło, kiedy jest uproszczone zawieszenie i to co najważniejsze, kiedy masz limity budżetowe, czyli nie możesz sobie sypać żetonami na każdą stronę. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 2009 roku, no to może to zabrzmi dość abstrakcyjnie, ale to jest ten sam zespół. Ross Brawn historyczny zdobył tytuł mistrza świata konstruktorów, a baton kierowców, mając do dyspozycji 100 milionów dolarów od Hondy, która odeszła, i zamontowany silnik w komorze, która nie była do niego zaprojektowana, silnika, bo była pod Hondę zrobiona. I oni wyjeździli tym samym na mistrzostwo świata. Jaki był system w ogóle opracowania tego samochodu? On był tak zrobiony, że Brawn, nie mając limitów budżetowych, od jakiegoś czasu opracowywał z tego, co mówią, 3 różne koncepcje bolidów, że 3 różne kierunki rozwoju. Tylko po to, żeby na kolejny sezon wybrać ten najlepszy. Kiedy Honda odeszła, zostawiając tę doskonałą koncepcję samochodu jeszcze z podwójnym dyfuzorem, tam był z tyłu jeszcze, oczywiście ten konflikt polityczny, to on miał do dyspozycji 3 konstrukcje, z których wybrał najlepszą, czy 3 kierunki i ona była trafiona. I Mercedes prawdopodobnie, on rok później sprzedał ten zespół Mercedesowi i był jego szefem jeszcze przez lata. Więc Mercedes był tak jakoś polinkowany, tak połączony, że mogli korzystać właśnie z takiej, no nie wiem, multitaskingu, czy po prostu z tych, mieli wyrobioną możliwość szukania różnych kierunków. Tak przypuszczam, że po prostu, że no, bardzo szeroko działali, mieli dużo pieniędzy, więc mogli sobie błądzić, iść w różnych kierunkach i szukać różnych koncepcji i wybierać tą, która jest najlepsza. Tak to zostało stworzone jeszcze przez Brawna. Skończyło się, mamy limity budżetowe, nowa formuła techniczna. I nie ma. Teraz musisz mieć kolesia, tak jak już mówiłem o tym na początku, jeszcze zanim się to zaczęło, że Red Bull może mieć tą przewagę, że ma tego kolesia, który od razu powie, gdzie trzeba iść, żeby ten samochód był szybki. To jest Adrian Newey, że nagle z tego właśnie z formuły, w której mogłeś mieć całą grupę ludzi i sypać pieniądze tu, tam, siam i szukać koncepcji i błądzić i jakby w tym błądzeniu znajdować najlepszą drogę, nagle doszliśmy do formuły, w której musisz od razu jak najszybciej trafić w to rozwiązanie, które będzie skuteczne. I Mercedes tego nie ma, bo on leciał po prostu na tym systemie Brawna poprzednim. Wydaje mi się, że to jest jeden z kluczy, żeby zrozumieć, dlaczego teraz nie są w stanie z tego wyjść.
Bardzo mi się podoba ta teoria. Chętnie ją rozwinę, może już nie teraz, ale w przyszłości. Muszę to sobie przemyśleć. Kurczę, otworzyłeś mi trochę oczy na to, faktycznie. Myślę, że to. Myślę, że masz rację. Zobaczymy, niech ktoś to z Państwa zbada. No to jeszcze z dziennikarskiego, czy kronikarskiego w sumie obowiązku przedstawimy Państwu aktualizację obyczajowej historii z Christianem Hornerem w roli głównej. Otóż pani, która wysunęła oskarżenia wobec niego, której oskarżenia zostały oddalone, składa odwołanie od decyzji Red Bulla. Swoją drogą wszystko to troszeczkę ucichło i już nie słyszymy, nie wyskakuje nam Christian Horner codziennie z lodówki. I chyba wszyscy się dzięki temu, wszyscy się z tego cieszą, Czarku.
No, po pierwsze mnie zastanawia, co tam jeszcze, znaczy, to są jakieś takie ostatnie podrygi, nie wiem, pani może chce wyjść z twarzą, a po prostu raz, a może po prostu no, chcą to jakoś dociągnąć, bo to już gaśnie, ale żeby, nie wiem, nie tracić jakiejś wiarygodności, no bo to ta pani jest narzędziem, tak, w rękach po prostu ludzi, którzy walczą o władzę i chcą się mścić prywatnie. Jeden na drugim, bo to inaczej nie można to spojrzeć. Jeszcze raz, tę sprawę jakby od strony Red Bulla rozpatrywał King's Counsel, tak? Czyli radca, królewski radca prawny, czyli osoba no, o niepodważalnych kompetencjach i uznała, że te dowody nie są wystarczające, żeby cokolwiek zrobić, więc no ale dali jej prawo do odwołania, może się odwoływać. Natomiast wyszły jeszcze te kwestie, bo jeszcze FIA jest to wciągana, że ponoć w lutym na początku ona się zgłosiła do FIA i FIA nie ruszyła tej sprawy, bo w sumie nie wiem po co miałaby ruszać, to są wewnętrzne sprawy Red Bulla i potem na początku marca to BBC podaje. Jeszcze na początku marca znowu, chyba 2 marca się zgłosiła do FIA, że mają się tym zająć, a jak nie to pójdzie do prasy. No i mamy teraz wiadomości w BBC, które tutaj przoduje w tego typu, we wszystkich tych kwestiach, które są jakby zgodne z interesami Mercedesa mniej lub bardziej albo tej frakcji, też szerzej pojmowanej, bo to też są interesy Liberty Media, to nagle to BBC jest przodownikiem, jeśli chodzi o takie zarzuty względem FIA i tak dalej.
No rzeczywiście ten najnowszy update z ostatniego weekendu jest taki, że FIA została wciągnięta w tę sprawę w ten sposób, że skarga została do Komitetu Etyki FIA także skierowana. Wcześniej Mohamed Ben Sulaym w Bahrajnie mówił, że FIA nie będzie podejmować żadnych kroków, bo nie jest stroną, bo nie została poinformowana, żadne zażalenie nie zostało do FIA skierowane, no to teraz już zostało. Co więcej, BBC twierdzi, że to jest uzupełnione o świadectwa dwojga sygnalistów, jak to się po polsku mówi, a więc whistleblowers, które też trafiły do FIA w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ile jest w tym prawdy, ile nie, tego się nie dowiemy, bo FIA odmawia żadnego jakiegokolwiek komentarza. Mówią, że wszystko, czym się zajmuje Komisja Etyki, jest tajne. W związku z tym oni nawet nie potwierdzą, że takie zażalenie, taką skargę na zachowanie Hornera otrzymali i raczej nie będą tego dalej komentować. Więc no cóż, dalej czekamy, natomiast nie jest to sprawa całkowicie zakończona. Może się okazać, że FIA będzie po prostu zmuszona do jakiejś reakcji, no bo tak naprawdę to no, na razie nie ma nic. Nie ma ani uzasadnienia, dlaczego Red Bull tę skargę odrzucił, ani informacji o treści skargi do FIA, więc cały czas poruszamy się w ogromnych niedomówieniach.
Będziemy Państwa informować, jeżeli tylko czegoś się dowiemy. A teraz przechodzimy do Grand Prix Australii 2024 i najpierw zapraszam do odsłuchania fragmentu audiobooka z przewodnika kibica sezonu 2024 Formuły 1, Formuły 3 i UEK Cezarego Gutowskiego, który jest wciąż do kupienia na stronie cezarygutowski.pl. Grand Prix Australii oczami i głosem Cezarego.
Trzeci w rozkładzie, jeden z moich najulubieńszych torów i generalnie najulubieńszych miejsc na świecie, Melbourne. Przed COVID-em przynajmniej warto było zobaczyć to miejsce. Po niestety nie byłem, a wiele się na świecie mogło zmienić. Natomiast no, absolutnie fantastyczne miejsce, o wspaniałej atmosferze. I sam też Albert Park jest bardzo interesującym miejscem, takim bardzo przyjaznym, ciepłym, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę. Natomiast samo ściganie na torze nigdy nie było jakoś szczególnie dobre, dlatego uproszczenia trochę na trasie być może trochę poprawiły tę sytuację. Ostatni wyścig był zresztą bardzo ciekawy, bardzo dramatyczny, o czym za chwilę. Także tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mam oczywiście i okrążenie pole position Verstappena zeszłoroczne, i highlights po wyścigu, i F1 vlog jeszcze raz powyścigowy. Wszystko za przyciśnięciem jednego przycisku. W zeszłym roku Perez wypadł z toru w Q1 i ruszał z alei serwisowej. Był piąty na mecie. Leclerc odpadł z wyścigu po błędzie, zawijając się o bolid Strolla. To był taki atak w trzecim zakręcie, jeśli dobrze pamiętam, dość szaleńczy, ale biorąc pod uwagę wydarzenia sezonu, to jest bardziej opisane już przy samym Leclercu. No, nie dziwiła ta jego frustracja, bo naprawdę Ferrari mu strzeniło ten początek sezonu. Albon zaliczył nietypowego dla siebie dzwona po własnym błędzie. To kolejna rzecz, która była taka charakterystyczna, był to bardzo udany sezon dla Albona, natomiast on to tłumaczył tym, że po prostu wcześniej trochę zbyt chciwie przejechał zakręt, rozgrał za mocno opony i kiedy jechał kolejny łuk, po prostu te przegrzane opony nie przytrzymały tak, jakby chciał i stąd wywalił z trasy, co akurat w wyścigu, gdzie przecież teoretycznie się oszczędza opony, jedzie na deltę, taka jest na limicie, bardziej w kwalifikacjach, prawda? Natomiast no tutaj był ten wypadek. Były 3 starty, 3 czerwone flagi i 4 neutralizacje. Mam nadzieję, że się dobrze doliczyłem, bo naprawdę starałem się z powtórek liczyć i patrzeć na zestawienia. Tyle było akcji. A wyścig zakończył się za samochodem bezpieczeństwa. 12 kierowców, którzy dojechali do mety, zmieściło się w 7 sekundach. No bo było wznowienie po wznowieniu, więc po prostu zredukował tę różnicę. Ostatni Sainz wręcz płakał, że sędziowie dali mu 5 sekund kary za uderzenie i obrócenie Alonso w pierwszym zakręcie. Nie miał racji. Oczywiście, że nie miał, przeładował mu absolutnie centralnie. Jeżeli za takie rzeczy by się nie karało Formuły 1, to nie wiem za co. To było ewidentnie jego przewinienie. Przepałowanie zakrętu, zresztą podczas walki do pierwszego zakrętu i błąd. I gdyby w wyścigu nie powtórzono, to przecież Alonso straciłby miejsce na podium. Więc a fakt, że wyścig został przerwany po kolejnej wpadce, o której za chwilę, no to tylko szczęście dla Alonso, ale absolutnie nie usprawiedliwiało tego, co odwalił Sainz. Masakra w Alpine. Gasly po błędzie w pierwszym zakręcie zderzył się z Oconem. Nie dostał zasłużonych punktów karnych, bo groziło mu odsunięcie od startu w kolejnym wyścigu. Dużo myślałem o tej kolizji, warto ją sobie też odwinąć zobaczyć. Obaj pojechali trochę bez głowy, ale to Gasly ostatecznie tak pocisnął, że już Ocon, który też jest przecież taki trochę w gorącej wodzie kąpany, też nie miał za bardzo opcji, żeby z tego uciec. Natomiast no, oczywiście Gastly zgromadził mnóstwo punktów w systemie, który był niepraktyczny, bo miał karać punktami za poważne przewinienia i stwarzanie niebezpieczeństwa, za pierdoły karał i stąd Gastly mu się dużo zbierało, więc w tym momencie sędziowie, którzy akurat tu ewidentnie powinni dać mu punkty karne, tym razem mu darowali po to tylko, żeby oczywiście mógł wystartować w kolejnym wyścigu, bo inaczej by przekroczył limit punktów karnych. I opis toru. Pierwsza przez wiele lat runda Mistrzostw Świata organizowana w pogodnym, pięknym i przyjaznym Melbourne miała absolutnie niepowtarzalny klimat. Gdy na pole position w kalendarzu F1 wyszedł lepiej płacący i bardziej praktyczny, testy zimowe, Bahrain, Albert Park nieco stracił swój blask. To jest naprawdę coś, o czym dużo myślałem. No po pierwsze, oczywiście Bahrain płaci kasę za to, żeby być w kalendarzu na początku, po drugie, no jest bliżej Europy, więc te testy zimowe w cieplejszym klimacie, tam 5 godzin lotu z fabryki, mniej więcej za Anglii 5:20, więc można jakieś części przerzucić często to, zresztą mechanicy lecą samolotem i wiozą w bagażu podręcznym normalnymi liniami, jak coś trzeba dowieźć. Tak więc jeszcze nie jest tak bardzo daleko, a już jest ciepło. Natomiast faktycznie, no zawsze się jechało do tego, na ten Albert Park do tej Australii, to była ciężka podróż, bo bardzo długo samolotami z Polski trzema zazwyczaj, chociaż potem jak już można było powiedzieć Emiratesem, to też dwoma można było, czyli do Dubaju, a potem z Dubaju, potem jakieś 14 godzin lotu do Melbourne. Natomiast no, ta energia pod oku zawsze była niesamowita, a potem wyścig zazwyczaj mocno przecięty, łamany na nudny. I faktycznie, kiedy ten wyścig został nieco przesunięty, to ta energia trochę uciekła od tego pierwszego wyścigu. Wciąż jest to jednak malownicze i klimatyczne miejsce, a półuliczny tor stawia przed kierowcami niemałe wyzwania. Delikatne skrócenie trasy wyraźnie poprawiło widowiskowość wyścigu, w którym przez lata wiało nudą z powodu problemów z wyprzedzaniem. Tymczasem ostatnio nie brakuje tu dramatycznych wydarzeń. Dużo akcji i błędów już od piątkowych treningów zawsze można spodziewać się w sekwencji dwóch pierwszych zakrętów, gdzie w poprzednim wyścigu kilkukrotnie doszło do wielkiego zamieszania. Liczne dramaty od lat mają miejsce także w zakręcie numer 3, gdzie potężną kraksę w 2016 roku miał Fernando Alonso. Tam kiedyś był jeszcze wypadek Martina Branda, bardzo poważny, to tam się rozwalił samochód. Jacques Villeneuve, jeśli dobrze pamiętam, miał tam poważny wypadek, gdzie zginął marszał, bo koło się przycisnęło przez tą przerwę w murze, przerwę dla marszali, tak więc no, ten trzeci zakręt też. No i tam Robert Kubica oczywiście z Sebastianem Vettelem także w 2009 roku, kiedy Vettel pozbawił Roberta szansę na zwycięstwo, a już na pewno drugiego miejsca. Takie rzeczy się dzieją w zakręcie numer 3. Nieużywana na co dzień nawierzchnia jest bardzo śliska, więc wraz z upływem weekendu i nagumowaniem asfaltu zyskuje na przyczepności, ale tylko na idealnej linii przejazdu, co dodatkowo utrudnia ataki. Jest to jeden z najszybszych torów w kalendarzu Formuły 1. Średnia prędkość Maxa Verstappena w drodze po zeszłoroczne pole position przekraczała 247 km na godzinę. To oczywiście po tych zmianach, trochę takie wygładzanie toru, wyeliminowanie takiej małej sekwencji zakrętów, to jest nie tak daleko od Judy, natomiast w Judzie no po pierwsze jest więcej zakrętów, a po drugie ściany są o wiele bliżej. Jednak w Albert Parku to jest taki niby tor uliczny, ale tak naprawdę jest tam dużo miejsc takich, gdzie można uciekać, ratować się przed błędem, natomiast w Judzie takich miejsc po prostu nie ma.
Dziękujemy Ci, Czarku, za ten fragment audiobooka z Przewodnika Kibica na sezon 2024. Pięknie to odczytałeś, to ja jeszcze tylko uzupełnię terminarzem. Piątek, nie widzę teraz Aldony, kiedy odczytuję, ale zastanawiam się, czy którąś sesję komentuję. Piątek, 22 marca, pierwszy trening, 2:30 rano, drugi trening, 6:30, sobota, 23 marca, trzeci trening, 2:30 rano, kwalifikacje o 6:00, niedziela, 24 marca, wyścig o 5:00 rano, no chyba, że ktoś jest na Sri Lance, to wtedy 4,5 godziny do przodu, o 9:30 można oglądać. Aldona, czy którąś sesję komentujesz?
Właśnie, wiesz co, przypomniałeś mi, że to jest w sumie dobry moment, żeby to sprawdzić w obsadach.
To się dzieje teraz. Ona teraz to sprawdza.
Ale tak czy inaczej, niezależnie od wszystkiego, no to są godziny operacyjne, więc ja tutaj sobie będę tak chlipać po prostu. Wy rozmawiajcie o Australii, ja sobie będę chlipać nad swoim układem dnia w tym tygodniu.
Klasyczne śniadanie na kolację po prostu będziesz musiała tak jeść. No bo to... Czarku, ja pomyślałem, żeby popytać Was o jakieś historie, ale już pewnie wszystkie opowiadaliście, ale najbardziej zapamiętałem chyba to, jak wracałeś z Australii i pomyliłeś samoloty.
To było z Malezji. Tak, Maksiu, komentuje. No, komentuje. Komentuje pierwszy trening.
To było z Australii. Czekajcie,
naprawdę?
Powiem jeszcze, może wracam, żeby uporządkować. Aldona będzie komentowała pierwszy trening na Viaplayu. Zapraszamy serdecznie.
O 2:30 rano.
O 2:30 tak rano. Więc kto ogląda telewizję o 2.30 rano? Kiedyś był w Simpsonach taki żart i tam było wymienione wszelkie grupy społeczne i jakby uzależnienia, które... Ale to nie telewizja, to stream, więc to jest coś zupełnie innego. To było z Australii, tylko że to było tak, że Grand Prix Malezji było tydzień po Grand Prix Australii, więc najbardziej opłacany bilet to wyglądał tak, że się leciało i to Malezjanem po prostu przez Kuala Lumpur. Znaczy no, najpierw trzeba było polecieć do Paryża albo do Amsterdamu, ja leciałem do Amsterdamu. Stamtąd się leciało albo Malezjanem, albo KLM-em do Kuala Lumpur. Z Kuala Lumpur, pamiętam kiedyś nawet nocowałem w Kuala Lumpur na terminalu, dostałem pokój bez okna, pierwszy raz w życiu, ale nie ostatni. I potem, po prostu za firanką było tak, patrzę, jakieś podejrzanie, bo taka zasłonięta firanka, odsłania firanka, tam po prostu taki prostokąt wycięty w ścianie i to wszystko. I potem leciałem do Melbourne, no i tam zostawało się na wyścigu w Melbourne i potem gdzieś koło wtorku wsiadał do samolotu i leciał do Malezji, po prostu stop over taki na jednym bilecie przez kilka dni i siedziało się w Malezji. I to faktycznie było, że nie wsiadłem do samolotu i to jeszcze była w ogóle świetna wielkanocna i wtedy nie było jeszcze smartfonów, bo nie było, realnie nie było smartfonów, wyobraźcie sobie, nie było czegoś takiego. I bookinga i tak dalej, więc wszystko trzeba było załatwiać przez biura podróży, które były pozamykane w Polsce. I no, po prostu nie wsiadłem do samolotu, ale to dlatego, że były dwa samoloty, które leciały o tej samej porze. To była lekcja, jeszcze raz, pro tip taki, żeby jak się leci gdzieś samolotem, naprawdę warto zobaczyć, czy samolot, na który patrzymy, to jest nasz numer samolotu, bo ja zobaczyłem tylko, że jest połączenie z tym, z Kuala Lumpur do Amsterdamu, że jest opóźnione tam chyba 30 minut, czy coś takiego. Poszedłem sobie, pracowałem oczywiście, pisałem jakieś rzeczy i ten, i popijałem sobie złocisty napój i nie było tam nic słychać. Potem poszedłem się zalogować do samolotu, oni mnie nawet zaczekowali do tego samolotu. W sensie, że przez ten taki pierwszy, że podajesz kartę pokładową, to w ogóle mnie odpikali, nie? A potem zaczęli czytać passenger, Cezary Gutowski, please check in on the counter. Ja podchodzę i oni do mnie mówią, pan nie pojedzie tym samolotem. A ja mówię, what? Tak już naprawdę chciałem wrócić do domu. A ja mówię, to nie pana samolot. What? Pana samolot już poleciał. I tak, o kurde. No, no to była piękna przygoda, ale ostatecznie jakimś szczęśliwym trafem udało się następnego dnia polecić samolotem, też Kalemu po prostu. Myślałem, że to będzie kosztowało fortunę. To jeszcze wtedy Przegląd Sportowy mi wysyłał, było przez kilka takich lat, że mi wysyłał na wyścigi. Bo większość, nie chwaląc się, po dziś dzień robię za swoje, ale przez kilka lat wysłał mi Przegląd Sportowy, jak Robert Kubica jeździł w Formule 1. I myślałem, że tam będę miał przerąbane, bo to będzie jakiś, trzeba kupić nowy bilet, tak? Najwcześniejszy to było chyba, że wylot w czwartek za 8 tysięcy złotych, co wtedy 8 to tak jak teraz by kosztowało z 12, albo tego dnia, ale biznes klasą, więc gdzie biznes klasą, więc musiałem tam siedzieć jeszcze przez ten jakiś, w ogóle naprawdę chciałem wrócić do domu. A okazało się, poszedłem do biura KLM-u, które otwierali późno, no bo na strefę europejską i mówię, że tam, no, że nie wszedłem na samolot, znam się Cezary Gutowski, a facet mówi, ja wiem, jak pan się nazywa, doskonale znam pana nazwisko, musieliśmy władować pana bagaż z samolotu, nie wyleciał o czasie i tak dalej, i sobie okej, okay. No, ale mówię, że doznałem zatrucia pokarmowego i po prostu nie doszedłem na ten samolot. To dobrze tego, musi pan zapłacić 300 euro. I wtedy euro jakby, to były te czasy, kiedy wkręcono nas, że złotówka jest mocniejsza niż jest w istocie, żeby potem pewne jakby nabić na kredyty ludzi, więc euro było w takiej cenie, że w ogóle to było takie, to było mało, to w sensie, że to było takie ojej. I tak wróciłem do domu z Australii i sama razy.
Myślałem, że powiedział Cezary Gutowski, wiem kim jesteś, oczywiście, przecież czytam Przegląd Sportowy po polsku, bo się uczę polskiego i to jest najlepsze ten. No dobrze, to może nasze typy na Grand Prix Australii, można przemycić też kogo tutaj uważacie, że kto będzie przodował. Możesz zacząć, Aldona, proszę.
Max Verstappen.
Dziesiąte zwycięstwo.
Tak. Tak, tak. A czy, bo to już jest moment na typy, czy...
Tak. Na typy, ale możesz też się powiedzieć, kto uważasz, że będzie właśnie...
Dobra, Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz. Bang.
Czarku.
Max Verstappen... Kurde, no. No dobra, no Verstappen, Perez... No, kości mi, że McLarena wrzucić, ale to Verstappen, Perez, Leclerc, tak samo jak teraz.
No dobrze. Jeszcze nie wiemy, prawda, na 100%, czy Berman pojedzie. Mogę to powiedzieć.
Znaczy, to jest ciekawostka, dlatego że tak przerwę jeszcze. No, środowisko lekarskie, z którego znam dość dobrze, twierdziło już, że po Grand Prix Singapuru, znaczy przed Grand Prix Singapuru, że Albon ciężko będzie wrócić na Grand Prix Singapuru i mu się udało. Pamiętam, jak dziś nawet go spotkałem, jak szedłem pierwszy raz na tor w czwartek, nie w środę jeszcze. To akurat się z nim razem żeśmy szli, tak wyglądał zadziwiająco dobrze. Więc mimo tego, że miał taką operację wyrostka, to udało mu się pojechać tak ciężkim wyścigu i poszło dobrze, ale to był jakiś ewenement i tak samo nadal, pomimo tamtego ewenementu, środowisko lekarskie podtrzymuje, że fakt, że w ogóle Sainz się wypisał ze szpitala i przyszedł do padoku Formuły 1 w dniu wyścigu, to było jakieś szaleństwo, nie, żaden normalny lekarz go nigdy nie puścił, więc faktycznie musiał się sam wypisać, bo to jest nieodpowiedzialne, że po takim zabiegu, nawet jak laparoskopowo, to powinien po prostu siedzieć na dupie, za przeproszeniem i spędzić jeszcze minimum jedną noc w szpitalu. Na dwa, że znowu, no, to nie jest takie hop-siup, to nie wiem, wyssanie wyroczka, jak sądzę, laparoskopowo, tylko że jest to jednak dość poważny zabieg, tak to nazwijmy, więc... No, albo on pokazał, że można, ale zdrowy rozsądek mówi, że się nie powinno.
No to proszę bardzo, odpowiedziałeś sam. Max Verstappen, Charles Leclerc, Oliver Berman. A co? Zobaczymy. No dobrze, to jeszcze nie koniec. Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć. Prawie o tym zapomniałem, ale zapisałem, dlatego warto zapisywać. Otóż w kole Fortuny było hasło do zgadnięcia, rajdy formuły pierwszej. Czarku, czy już dzwonili z tantiemami jakimiś, żeby się umówić, czy coś? Czy jak to wygląda?
No właśnie jeszcze nie, ale powiem Ci, że mnie to nie dziwi, dlatego że kiedyś wiadomości TVP raczyły były sobie zakosić z mojego YouTube'a fragment wywiadu z Robertem bez żadnego pytania, bez żadnego podpisania i puścili je sobie normalnie w wiadomościach, ten fragment tego wywiadu i... Mimo, że się tam dobijałem, że może halo, może coś, to oczywiście zostałem totalnie zlany, więc wątpię, że ktokolwiek jakby się zgłosił uczciwie z tantiemami za ten termin.
Zastanawiam się, bo ja przyznam, nie dochodziłem tego, czy oni się tam jakoś tłumaczyli, ale skąd komuś przyszedł taki pomysł, w sensie na przykład jakbym to przegrał, To bym ich zaskarżył, że powiedział, że nie ma czegoś takiego, że to jest w ogóle błędne. Chyba, że była kategoria błędne powiedzenia, może błędne nazwy. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za CoDrive numer 50. Raz jeszcze przypominam o kodach na 50, dla 51 osób, kody zniżkowe na 100 zł na opony marki Continental. Link znajdziecie w opisie. Dziękujemy, że jesteście z nami tak tłumnie na początku tego sezonu. Proszę, Czarku, o co się zgłaszasz?
Ja chciałem dać jeszcze protip, bo też dostałem od Continentala informację, że jak ktoś chciałby kupić dwa komplety opon, no to i chce skorzystać dwa razy z tego kuponu, no to trzeba dwa razy po jednym komplecie zamówić, bo jak ktoś weźmie od razu dwa, to będzie obowiązywała tylko jedna zniżka, ale jak weźmie dwa razy po jednym, no to w tym momencie będzie miał dwa razy zniżkę na 100 zł.
Myślałem, że będziesz mówił, że trzeba przez VPN i tak dalej, protip hakerski. Dobrze, to tak, to był protip. No i proszę piszcie o rzeczach, o których wspominaliśmy i o które Was pytaliśmy. Czyli gdzie Steiner i czy Berman, czy Lawson? A tymczasem żegnamy się. No, kto się modli, to się modli za Aldonę, żeby wstała na tą drugą 30 na pierwszy trening i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Thank you.